Witamy w audycji Przed Scenie. Ja nazywam się Jakub Dobrowolski i jest ze mną Aneta Kryściak i będziemy rozmawiać o teatrze.
Dobry wieczór, dzień dobry. Zależy od której słuchacie.
To będzie odcinek, w którym będziemy właściwie robić recenzję spektaklu. A konkretnie chodzi nam o Wesołe Kumoszki z Windsoru w wykonaniu Teatru w Wybrzeże na scenie Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku.
Tak. I warto powiedzieć, jak zawsze przy realizacjach obcojęzycznych Szekspira, tekst w przekładzie Stanisława Barańczaka, a reżyseria Pawła Eignera. Reżysera, którego znamy też ze scen naszego miasta, bo tutaj się kształcił i tu występował.
Tak, w Białymstoku Paweł Eigner jest znany z kilku spektakli, aczkolwiek, jak to bywa, ja zazwyczaj nie umiem przytoczyć żadnych z pamięci.
No to ja mogę. Spektakle dyplomowe w Teatrze Akademii Teatralnej to Awantura w Kyoji Carlo Goldoniego, to sprzed kilku lat spektakl, a z poprzedniego sezonu Świętoszek Moliera. A jeśli chodzi o scenę teatru Białostockiego Teatru Lalek, to na pewno znane białostockiej publiczności spektakle takie jak Texas Jim,
Candid,
no i ostatnio Słomkowy Kapelusz, a jeszcze wcześniej z grupą Koincidencja Paweł Eigner jako także aktor wystąpił w spektaklu Krwawa Jatka. To są moje występki Pawła Eignera, których doświadczyłam.
Czyli na pewno doświadczony już reżyser. Jest to tekst Szekspira i jest grany po polsku, co dla mnie, jako, jak to Aneta kiedyś nazywała, anglosasofila, jest no, dość trudnym już przeżyciem, bo no, muszę słuchać tak jakby tych wszystkich żartów i tych wszystkich słów no, nie w taki sposób, jak rzeczywiście oryginalnie były napisane. I dla mnie to już jest tak jakby pierwszy problem, z którym musiałem się borykać. Co ciekawe, był wyświetlany oryginalny tekst na projektorze i mogłem sobie podejrzeć, zobaczyć, jak to rzeczywiście brzmiało w oryginale. Bardzo ciekawe też dla mnie przeżycie.
No ja myślę, że to jest taka sprawa z tymi tłumaczeniami nie tylko klasyków, ale w ogóle, ale teraz o tłumaczeniu klasyków, że podejrzewam, że współcześni użytkownicy języka angielskiego, rodzimi użytkownicy języka angielskiego też niekoniecznie rozumieją angielszczyznę Szekspira i że dla nich też poniekąd jest to jednak dość obcy język momentami, który musi być jakoś tłumaczony, też ze względu na formę wierszowaną. Chociaż akurat Wesołe Kumoszki z Windsoru Szekspir napisał prozą.
No właśnie. Tak. Z każdym tłumaczeniem jest tak, ale przypuszczam, znaczy ja zakładam, że z Szekspirem jest jeszcze bardziej, bo Szekspir dużo gry słownej używał, którą bardzo ciężko przetłumaczyć na polski.
No tak, tylko to działa w dwie strony. To znaczy, jeżeli ktoś chciał przetłumaczyć Kochanowskiego czy Mickiewicza na angielski, też zgubimy bardzo wiele rzeczy. To są kwestie nie tylko języka, ale też kultury, do której język przynależy. Także no, to możemy, myślę, już uznać za omówione kwestie językowe. Ja dodam jeszcze, że dosłownie tego samego dnia przed spektaklem przeczytałam po raz pierwszy w życiu tekst tej komedii i w tłumaczeniu Leona Urlicha, który troszkę inaczej nazywa bohaterów, inaczej tłumaczy ich znaczące imiona.
W sensie to nawiązując jeszcze do moich, że tak powiem, bóli związanych z tym, jak to zostało przetłumaczone i jaka jest forma. Postać walijskiego plebana, czyli Sir Hugo Evans, grana przez
Cezarego
Rybińskiego. Jedna z najlepszych kreacji, wydaje mi się, w tym spektaklu.
Najlepsza, moim zdaniem.
Osoba, która no, ma mówić z delikatną wadą wymowy, na niedźwięcznych głoskach, tak jakby.
Tak, wszystkie dźwięczne spółgłoski zmienione są na bezdźwięczne i nie jest to, nie wiem jak to jest w angielskiej wersji, czy tam też tak to znaczy, wygląda?
Faktycznie w napisach tak były zmienione głoski, ale podejrzewam, że tutaj jest ten mały smaczek tego, jak Anglicy myślą o Walijczykach, którzy mówią zdecydowanie innym akcentem i po prostu jest ciężko ich zrozumieć, tak? Więc tutaj wchodzi jakby ten żart zwyczajnie, że ktoś jest skądinąd. Tak?
Myślę, że to jest szekspirowski zabieg, to bezdźwięcznie niedźwięcznych spółgłosek, czyli P zamiast B, T zamiast D i tak dalej. Tak, F zamiast W, ponieważ też konsekwentnie w tłumaczeniu Leona Urlicha pojawia się ten zabieg. Czyli u Barańczaka i u Urlicha w tym przykładzie polskim ten sam zabieg się pojawia, czyli on jest po prostu szekspirowski, tak? No a ty wiesz po prostu, że to jest kwestia oddania tego sposobu mówienia Walijczyków, jak go słyszą.
Czy może niekoniecznie oddania Anglicy. Dokładnego, tylko zwyczajnie zażartowania z tego, że no, nie rozumiemy, co oni mówią. A jeszcze na dodatek ta postać wygłasza przecież zasady gramatyczne i uczy łaciny w szkole jakiejś okolicznej.
A nawet poprawia.
Tak, poprawia wszystkich. Więc
kogoś, kto ten sam błąd popełnia, co on. Jest tam taki moment.
Jest moment, na którym po prostu wypowiada to samo słowo. Nie mam, nie przypomnę sobie teraz dokładnie z tekstu, ale poprawia na pewno jakiegoś młodzika, że się pomylił w ten sam sposób, co on się myli, ale oczywiście no to na tym polega żart, tak?
Tak. No czyli tutaj zdecydowanie się zgadzamy, że Cezary Rybiński po prostu błyszczał w tym spektaklu i jest jego zdecydowaną aktorską
ozdobą. I nie tylko tak jakby te sceny mówione też, ale miał parę choreografii walki mieczem, gdzie przecież jest w pojedynku z doktorem, francuskim doktorem tak naprawdę.
Doktor Kalus.
Doktorem Kalusem i...
Nie, Kajus, przepraszam. Kajus.
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 I tam też zrzuca sutannę właściwie i pokazuje swój ciemny strój, w którym sprawnie włada.
Ciemny strój elżbietański, czyli z takimi porciętami bufiastymi, które są
tak,
bardzo
bufy na każdym poziomie właściwie. Przy butach i w pasie i tutaj na ramionach.
Tak.
Im więcej tego się dało upchnąć, tym lepiej.
Tu warto dodać, że za ruch sceniczny odpowiedzialna była Karolina Garbacik. To jest znana na naszej wiosowskiej scenie tancerka, instruktorka tańca, trenerka tańca, która często współpracuje z teatrami w naszym mieście i tutaj widzę, że Paweł Aigner zaprosił Karolinę aż do Gdańska. I myślę, że te sceny walki, zwłaszcza ta, która była pokazana w slow motion,
w zwolnionym tempie,
kiedy miecz koziołkował pomiędzy walczącymi. Tutaj tym operatorem miecza był Marcin Miodek. On często pełnił taką...
W roli sługi.
Pełnił też rolę takiego właśnie animatora.
Czy ja znalazłem słowo na to? Tak? Bo mówiłem, że kojarzy mi się to z japońskim teatrem i w japońskim teatrze tacy animatorzy, nazwijmy to, nazywali się kunoko. I to były właśnie osoby ubrane na czarno. Na czarnym tle po prostu wydawały się, czy poruszać szatami aktora, czy właśnie podnosić go, tylko po to, żeby tak jakby te, żeby się zdawało, że to są jakieś nadludzkie albo nieprawdopodobne sytuacje. I tutaj ten zabieg był tak powiedzmy umownie zastosowany, bo jak tylko właśnie Marcin Miodek i Daniel Kulczyński wchodzili w te role, to właśnie zawsze byli ubrani na czarno z jakąś tam szarą czapką i raczej byli bez wyrazu, w przeciwieństwie do tego, jak bardzo wyraziści byli w rolach sług.
Chociaż kiedy Marcin Miodek grał odbicie lustrzane Falstaffa,
no tak, jest moment, w którym Falstaff przygląda się w lustrze i Marcin Miodek trzyma to lustro i jednocześnie jest odbiciem Widziałem to akurat z tyłu, bo stałem z boku sceny, ale no, było to komiczne zwyczajnie. No, ze względu na rozmiar, tak? Falstaff odgrywany jest tutaj z specjalnie dołożonym brzuchem, bo ma być otyłym mężczyzną.
No, a jego odbicie wieku. Jest bardzo smukłe w tym momencie. No, jest to duża doza umowności, która też budzi odczucie komizmu.
Tak. Wróćmy do tych animatorów, w sensie dokładnie ról sług. Jana i Roberta, tak? Chyba tak, są w tekście tak, nazywani. Tak, tak. Pomieszane, jak rozmawialiśmy z innymi osobami, które były z nami na spektaklu, były mieszane uczucia co do tego, jak te postaci były kreowane, albo jak te osoby się zachowywały, tak? Bo często duże wrażenie robiło, że zmieniali stroje i jednocześnie oczywiście postać, tak? W mgnieniu oka właściwie, a tak naprawdę patrzyło się na jakąś inną część sceny w tym czasie, jak oni się przebierali i tak naprawdę wracali w to samo miejsce już w innym stroju. Było parę takich momentów.
No to niezwykła sprawność aktorska.
Ale w rolach rzeczywiście tych sługi pana Forda, wydaje mi się?
Tak, tylko że to są dwie różne postaci, bo sługa Forda u Szekspira to jest ktoś inny, a Piotr Tuman, taki pośrednik pomiędzy panią
Tuman,
Chybcik,
właśnie,
Chybcik, w roli to jest jakby inna. Tumana, czyli ten tak? aktor, tak, tutaj
dokładnie
dwie różne role.
O rolę Tumana. No to była ewidentnie przerysowana bardzo postać i co prawda ja nie zauważyłem, ale wszyscy dookoła mnie zauważyli, że to zwyczajnie była kreacja tak podebrana od Tofika, czyli postaci z kabaretu Ani Mrumru. I rzeczywiście był grany jako garbata osoba z brakującymi zębami i trochę nie ogarniętym wyglądem, tak jakby.
Rozczochraną taką fryzurą. Częściowo przyklepaną, częściowo rozczochraną.
Ale też ogólnie tak. Strój ten taki był mało, nie leżał dobrze.
Nie dbały, tak.
Więc i w sensie to było bardzo wystawało, tak jakby to przeszkadzało. Były momenty, w których ta postać po prostu tak jakby no, brała na siebie całą scenę, w sensie wszyscy patrzyli na nią zamiast na to, co się dzieje gdzieś tam rzeczywiście na pierwszym planie, jeżeli tylko się znajdowała gdzieś tam w tle. Miałem takie odczucia, że można byłoby stonować to trochę, dopasować, mimo że gramy komedię i mimo że gramy tak jakby w stylu takiego może nie objezdnego, ale takiego tymczasowego teatru, który się właśnie na scenie elżbietańskiej wystawia, to można byłoby trochę dopasować do gry innych aktorów.
Ja, podobnie jak ty, nie miałam takiego skojarzenia.
Że Tofik, że to Tofik.
Że Tofik. Ja zresztą nie wiem, zresztą, czy kreacja Michała Wójcika z kabaretu Ani Mrumru jest też kreacją oryginalną, czy on jako adept sztuki mimicznej, on skończył jakąś szkołę dla mimów, z tego co wiem.
Tak.
Czy on też się nie wpisuje w jakąś pewną tradycję przedstawiania tego typu osób, powiedzmy, w typie przygłupa wioskowego?
No ale to w takim razie...
Tak, to nam się w naszej popkulturze polskiej no kojarzy ten kabaret, ale niekoniecznie to nie jest postać umocowana w tradycji pewnych przedstawień mimicznych. Tu trzeba byłoby to zbadać jeszcze. Ja natomiast nie miałam takiego skojarzenia, może dlatego, że ten Tofik to jednak z 10 lat temu zaistniał?
15 powiedziałbym
no,
nawet,
ale 15.
Chcę trochę tak jakby zauważyć, że skoro tak się kojarzy i ewidentnie na w publiczności było dużo osób, które tak zareagowały na to.
Ale czy one zareagowały na tę zbieżność z Tofikiem, czy zareagowały po prostu na to, że była to postać komiczna, przerysowana właśnie w geście i postawie ciała?
Znaczy, chodzi mi o to, żeby podjąć kroki, żeby ktoś się zastanowił nad tym, żeby ktoś pomyślał i może, żeby trochę jakby odpopkulturowić tą postać. Tak jakby...
To jest w ogóle temat na kiedy indziej. Myślę, że te związki kultury wysokiej z kulturą popularną obecnie, kiedy...
Czy zwyczajnie, żeby nie wejść w tą minę, tak jakby, że to się z czymś kojarzy. Ja wiem, że nie o wszystkim można wiedzieć, ale to są osoby jednak, szczególnie ci aktorzy, są w, myślę, że podobnym wieku do mnie, więc są około 30 lat i na pewno widzieli te, tak jakby kreacje.
To na pewno.
A już na pewno Paweł Aigner, w sensie jest...
No myślę, że raczej w moim wieku lub troszkę więcej. Ale tu chciałabym zauważyć, że słusznie skojarzyło ci się to z pewną konwencją teatru szekspirowskiego, w którym często było tak, że nawet w spektaklach tragicznych pojawiały się sceny komiczne, to wiemy z samego tekstu Szekspira,
no
ale wiemy też z konwencji przedstawień szekspirowskich, że tam były takie interludia w jakby antraktach, w przerwach, tak, z muzyką, czy jakieś takie ruchowe skecze, czyli numer z psem, tak, że pies kogoś szarpie za nogawkę i ktoś się przewraca i to jest śmieszne. Ja myślę, że to też poniekąd być może było świadome zagranie takim popkulturowym obrazkiem, żeby wywołać te emocje typowe dla emocji widzów tego dawnego teatru szekspirowskiego, czyli takiego po prostu zwykłego śmiania się z czegoś, co wygląda głupio, z kogoś, kto robi durną minę.
No i tutaj chyba jest
to może takie staranie było u źródeł tego zachowania. Chociaż jest to troszeczkę inna postać niż Tofik, tak? Bo Tofik jest postacią o posturze... A, jak sobie przypomnimy jeszcze taki film...
Czy zamienia to w analizę?
Film z lat 70. Nieustraszenie. Nie wiem. Nieustraszenie pogromcy wampirów? Coś
takiego. Może coś
tam
w tej
też
okolicy.
Była taka postać Igora.
Nie, Igor jest w sensie i w młodym Frankensteinie bardzo podobny. Tak?
O, a może to był młody Frankenstein. Też postać zgarbionego człowieka z wyrazistą.
Znaczy nie Mel Brooks go gra, ale to reżyserował.
Z wyrazistą mimiką, zgarbiony taki.
Nie, no oczywiście, że jest to jakiś archetyp.
Tak, więc tutaj ja myślę, że po prostu nam się to kojarzy z Tofikiem, a to niekoniecznie na przykład widzowi obcojęzycznemu by się tak skojarzyło, bo on ma te klisze gdzieś tam z filmów chociażby.
Będę się upierał przy tym, bo wydaje mi się, że za mało zostało zrobione z tą kreacją, żeby oddzielić to od tego, jak nawet Tofik się chodził, jak poruszał, bo jednak na przykład w młodym Frankensteinie to garbacz kuleje. A tutaj były ewidentnie takie wysokie kroki i takie zamachnięcia rękoma, czy
tak,
coś takiego.
Ale pamiętaj też, że Tofik ma z kolei coś, co w młodym Frankensteinie widać, czyli rodzaj takiej płachty czy kaptura naciągniętego na gardło
tak,
i na
tak.
twarz. Tutaj tego nie
tutaj
mamy.
Nie było tego,
Tofik też nie ma uczernionych zębów, tak jak miał Marcin Miodek w tej roli. I Tofik też nie ma tiku, który ja tutaj podziwiałam, bo moim zdaniem jest to bardzo trudno utrzymać, że jedno oko takie zmrużone, jakby sparaliżowana powieka, która się nie unosi,
nie
i konsekwentnie ta powieka była trzymana w tej pozycji, mimo różnorodnej, bogatej mimiki całej reszty twarzy.
Fakt, że dużo tików miała ta postać, bo tak. I układanie włosów w taki ulizany, dziwny rogi,
tak,
powiedzmy,
tak,
schodzące
i
na czoło.
Zresztą ona te włosy poprawiała sobie w taki...
Cały czas. I to był tak, to był tik też taki bezwarunkowy niby tej postaci. Zgadzam się, że aktorsko było to imponujące, ale nadal mam to taką uwagę, jeżeli ktoś by mnie pytał o to, co w tym spektaklu
Dobrze.
Było. Zostawmy już może tych biednych animatorów naszych, a szczególnie tego jednego konkretnie. Chciałbym może o strojach trochę porozmawiać. To, co zauważyliśmy, to stroje były właściwie z epoki, w sensie przynajmniej wzorowane na... Znaczy oczywiście wzorowane, nie były, podejrzewam,
tak,
tak stare.
Tak, mocno stylizowane stroje.
Aczkolwiek...
Zaprojektowała Zofia de Ines.
Towarzysze Falstaffa, czyli Pistol, Nym i Bardow, byli ubrani nowocześnie, jako motocykliści albo punkowcy, w sensie... Mieli skórzane kurtki, spodnie, dużo agrafek.
Agrafek?
Jakieś takie...
ciężkie buciory, spodnie czarne z naszywanymi na udach i łydkach kieszeniami.
Ucharakteryzowani w...
Fryzury
takie.
No przynajmniej jedna,
drakowe.
Tak? Taka irokes.
No tak, taki klasyczny
mocno,
irokes. Taki...
Mocno zrobiony. Drugi miał raczej taką fryzurę na samuraja.
Znaczy szogun było powiedziane chyba,
tak?
W sensie z takim po prostu jedną stójką na środku głowy.
Tak, takim kucyczkiem. Myślę, że...
No i jak to wygląda, tak? W świetle takich strojów z jednak, powiedzmy, wzorowanych, stylizowanych na epokę, tak? To w sensie nie przeszkadzało to chyba raczej.
Mnie nie i...
Od razu było wiadomo, co myśleć o tych postaciach, tym bardziej, że one dużo nie mówią, pojawiają się tak epizodycznie i są raczej po prostu tymi, którzy mają strasznie wyglądać, albo mają
tak, bo to siłę pokazywać. To są żołnierze, którzy wrócili z wojny.
Tak.
Którzy są, powiedzmy, w rezerwie, czyli są bezczynni, no ale przynoszą ze sobą tę grozę wojny, jakieś takie poczucie niebezpieczeństwa, chociaż pokazują się jako postaci dość honorowe, tak, nie chcą wykonywać
podstępków,
jakichś takich, tak, że według nich nie licuje to z godnością żołnierza, tak te postaci Szekspir napisał, ale w ogóle te elementy współczesne można by zobaczyć w bardzo wielu kostiumach, wielu postaci, mniej lub więcej, to znaczy jeśli chodzi o postaci kobiece, to one raczej mają suknie, może właśnie nie absolutnie renesansowe, no ale stylizowane na dawne, tak, czyli gorsety, bufiaste rękawy, bufiaste obszerne spódnice. Ale już na przykład pani Chybcik ma fryzurę, z której wystają dredy. Tak,
wystają. Pani Chybcik bardziej jest wzorowana na gospodyni z Nędzników, znaczy z musicalu Nędzników z Les Miserables, tak? W sensie taka trochę roztrzepana gospodyni, która tak mi się skojarzyła po prostu.
No tu jest, ja myślę, to jest bardzo, bardzo postać też przez Szekspira naznaczona sprytem. To jest ta właśnie wesoła kumoszka, która jest troszeczkę niżej w hierarchii społecznej niż pani Page i pani Ford, ale pełni rolę jakiejś takiej gospodyni zaufanej, przyjaciółki, tatą fackiej, czy jak mówią, jak mówi bohater, przydu paski. No i jest taką fertyczną osóbką, pełną energii, pełną pomysłów, działającą na pewno od razu na zasadzie takiej, żeby wystrychnąć na dudka wszystkich, których wystrychnąć można dla własnych korzyści, chociaż nie jest postacią złośliwą, raczej wręcz przeciwnie, lojalną. Wszyscy,
no porównanie do innych raczej jest...
Pobiera napiwki, to wszystkim chce zrobić dobrze, wszystkim chce przychylić nieba, co prawda w którymś momencie się orientuje, że to jest chyba niemożliwe, by na przykład wszystkich proszących ją o stawiennictwo u młodej przyjaciółki panny Anny Page, żeby ich wszystkich ożenić z tą panną Anną, no ale ma w jakiś taki sposób właśnie prześmiewczo, sprytno głupi taką szczerą intencję na początku. Jeśli chodzi o stroje męskie, no to są te stroje takie bardzo, bardzo stylizowane na epokę, na przykład
tak, wspomnieliśmy bufy na każdym poziomie.
Tak, tak, strój Kajusa, prawda, doktora Kajusa, on jest taki absolutnie renesansowy, albo strój księdza, który jak już wylezie z sutanny, to ma tam te wszystkie tak, bufiaste elementy.
Właściwie tymi są, znaczy bardzo podobnymi strojami w różnych dwóch kolorach. I od stóp do głów.
Natomiast są też stroje takie, na przykład strój Falstaffa, tak?
Jest trochę umowny.
Jest umowny, to znaczy ma elementy skórzane, które mogą troszeczkę jakby zbroje z tamtych czasów imitować.
Znaczy ja myślałem właśnie, że to chodzi o zbroję.
No tak.
Że tak jakby, tylko że z kolei już te skórzane portki i to chyba nie do końca, w sensie to bardziej chodzi o korpus, tak?
Tak, tak. No ale to sam brzuch też robi, tak? Bo to
no fakt, bardziej, no, że
renesans to są te czasy, tak, no, kiedy były modne te zbroje z tak zwanym gęsim brzuchem, z takim z taką wypukłością w okolicach brzucha. Tutaj Falstaff, ponieważ jest brzuchaty poprzez poduszkę udatnie przywiązaną na jego brzuchu, to już jakby tę sylwetkę ma sam z siebie. No ma też taki zarost, który nam się kojarzy z takim chwackim wojakiem, jakieś podkręcone wąsy, ulizaną brudkę hiszpankę, czyli stanowi taki wizualny archetyp też takiego wojskowego z dawnych czasów spryciarza. Zresztą on kimś takim jest, kimś kto się chełpi, tak, on się uważa za najsprytniejszego, też największego kochanka, który potrafi rozkochać w sobie kobiety, no ale nie jest to...
No na tym polega cała komedia właśnie.
Tak, nie jest o Don Juan, raczej chodzi mu o pieniądze po prostu.
No właśnie. Jeszcze o strojach zauważyłem, właściwie kilka osób, z którymi byliśmy, zauważyliśmy, że postaci były dopasowane kolorami do siebie, to znaczy pani Page i pan Page mają podobne akcenty na swoich strojach i podobnie państwo Ford.
Tak.
Też Amant.
Pary, które się pobiorą.
Tak, Amant. Jak to się,
Pani, Anny Page
jest ubrany w podobny. Jest ubrana niebiesko i jej suknia przez większość spektaklu też jest niebieska. Co tak od razu mi zdradziło sporo, bo tak jak mówię, znam. Znaczy nie wspomniałem właściwie jeszcze, ale znałem ten spektakl, ten tekst tylko tak z jakiegoś streszczenia, czy z jakichś oczywiście zasłyszanych informacji. Co trochę zdradza, aczkolwiek z drugiej strony jest też bez konsekwencji de facto fabuła całego tego spektaklu, bo poza jednym dosłownie ślubem to tak faktycznie nic się nie dzieje żadnym z tych postaci.
Wydaje mi się, że ten wątek miłosny jest takim ukłonem Szekspira wobec konwencji, że widzowie się spodziewają, no tak, że tak, będzie wątek romansowy, tego, że ktoś kogoś, rodzice chcą dać córkę za kogoś innego. Tutaj jest jeszcze oczywiście ten element komiczny, że matka chce wydać za kogo innego, ojciec za kogo innego,
córka ona wybiera ma swojego amanta.
Trzeciego i tak. Amanta. No myślę, że to jest taka rzecz dodatkowa, że w ogóle to jest najważniejsza oś tego całego spektaklu. To jest ten spryt kobiet, spryt bogatych mieszczek, które nie pozwalają się omotać mężczyźnie, który zresztą no, dybie na ich cnotę wiernych małżonek, a raczej go ośmieszają i wszystkie działania, które podejmują, są skierowane na to, żeby skutecznie go uczyć takich podrywów, co w zasadzie się udaje, bo w finale, no jest to prawdziwa komedia, kończy się pogodnie, w finale tak. Ani one, ani ich mężowie, ponieważ absolutnie dochowały wierności, nie są zdenerwowani całą sytuacją, nie są zniesmaczeni. Wszyscy idą się po prostu napić grzanego piwa przy kominku razem z tym Falstaffem, który jest zaproszony do kompanii, który jak już dostał nauczkę to i wie, jakie jest jego miejsce w tym towarzystwie. Wie, że nie pozwolą się manipulować. To może być absolutnie do niego przyjęty. Pewnie jako właśnie ten wojak, który trochę więcej świata zwiedził i może opowiadać im barwnie przy kominku. Tutaj nikt nie ma żalu. Co więcej, jeden z mężów jest szczególnym zazdrośnikiem i też wokół tej jego zazdrości...
No właściwie się to kręci, tak? W
sensie, tak, tak. To znaczy...
Jak pani Ford, czy pani Page. Właśnie problem, znaczy dobrze było, że stroje były w różnych kolorach, ale przyznam, że te dwie postaci trochę się zlewają tak w kreacjach i też aktorskiej tak jakby kreacji.
Pani Ford i pani Page?
No takie miałem odczucie, w sensie, że spędzają dużo czasu na scenie razem. Może ja się czepiam, ale tak jakby głosy były bardzo podobne. Może dlatego, że trzeba mówić dość głośno na takiej elżbietańskiej scenie i dlatego to się tak jakby wyrównuje.
A to ja nie miałam takiego problemu, może z tym, z tego powodu, że jedną z tych aktorek już widziałam w zeszłym roku.
Miałaś oko na nią.
Miałam na nią oko i to mi się nie zlewało zupełnie. Może też dlatego, że łatwo rozróżniałam te postaci, bo byłam świeżutko po lekturze dramatu.
Tak? No fakt,
czyli już je sobie... ułożyłam.
Nauczka dla mnie.
Już je sobie ułożyłam w głowie, ale też na ogół tego nie robię. To nie jest tak, że czytam przed każdym spektaklem klasycznym jego pierwowzór literacki. Natomiast no, duże kontrowersje wzbudziło chyba wśród nas obsadzenie w roli Abrahama Mizerka, takiego nieudanego zalotnika panny Anny Page, aktorki, kobiety.
Pani Doroty
Androsz.
Androsz.
To znaczy pani Dorota Androsz moim zdaniem grała dobrze.
Znaczy aktorsko nie można nic zarzucić.
Nic nie można zarzucić. Sam pomysł tylko reżysera budzi nasze...
Zastanawialiśmy się, czy to nie jest po prostu takie jakby lustrzane odbicie tego, jak kiedyś to by wyglądało, że rzeczywiście role żeńskie były grane przez mężczyzn, tak? I tutaj próbowano wykreować takiego, powiedzmy, no najmniej klasycznie męskiego, znaczy to najmniej klasyczną męską postać, tak? Żeby grała, był grany przez kobietę, ale no wyszło to dziwnie i nie,
no, właściwie nieautentycznie. Niekonsekwentnie.
I też niekonsekwentnie.
Znaczy fakt, że ta postać Abrahama Mizerka to jest postać młodego szlachcica, raczej ze takiego dość zubożałego rodu, którego jego starszy krewniak chce wyswatać właśnie z panną Anną Page. I głównym powodem tych swatów jest to, że panna Anna posiada duży posag. Tam się mówi o 700 sztukach złota czy szylingach. W każdym razie no, jakieś pokaźne pieniądze wchodzą w grę i z tego powodu Abraham Mizerek ma w tej pannie Annie się zakochać. To już jest nowoczesne spojrzenie, bo krewniak go nawet pyta, no powiedz, jak ty tam pannę Annę kochasz, czy czujesz do niej jakiś pociąg. No i problem jest w tym, że ten Abraham Mizerek nie czuje pociągu do tej panny. I nie wiem teraz, no bo jeżeli obsadzamy w roli mężczyzny, któremu się nie podoba kobieta, kobietę, to jakby się osłabia tę wymowę. Bo panna Anna w ogóle jest osobą rwącą oczy, piękną, urodziwą. No i jeszcze posażną, więc na pewno partią z dobrej rodziny windsorskiej, więc partią na pewno pożądaną. Więc
no, jak to nie odczytać, wiem, że, tak?
No jak to odczytać, że pan Abraham Mizerek nie chce tej panny Anny. No, kiedy czytałam tekst sztuki, oczywiście jest to postać męska w tekście, to sobie wyobraziłam kogoś bardzo młodego, bardzo nieśmiałego, bardzo mało dojrzałego, no takiego młodzieńca, który być może jeszcze z jakichś powodów nie myśli o żonku. Tak, nie czuje pociągu do kobiet, albo się ich boi.
Albo tak, też to, że się boi, to można było wyczuć nawet tutaj trochę, tak?
Tak. I myślę, że to jest jakoś uzasadnione. To znaczy, na pewno są takie takie osoby,
które... Łatwo sobie wyobrazić, że...
Tak, psychologicznie się kobiet boją. Może nawet nie tyle nie czują pociągu, ile się boją, tak? Lub boją się... I to myślę, że jeszcze częściej się zdarza współcześnie. Boją się sakramentu, boją się małżeństwa, boją się jakiejś decyzji. Lub też są tak nieśmiałe, że boją się samej sytuacji zalotów, oświadczyn.
No tym bardziej, że kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej.
Inaczej było sformalizowane.
Było dużo więcej formalności, tak, dużo więcej
I też zawsze była ta publiczność z całej rodziny, prawda?
Fakt, że te rzeczy były publiczne. Nie robiło się tego... prywatnie, tylko zawsze to było przy tym. Aczkolwiek większość scen, w których się to dzieje, nie, zawsze jest ten pan kuzyn sędzia, poza jednym momentem, gdzie rzeczywiście zostawiają chybcika, Mizerka.
Mizerka, sam na sam. To jak ona prosi go, żeby dołączył do obiadu.
Tak, tak, to w sensie tylko wtedy są sam na sam i on tam też sprawnie unika, że tak powiem. Nawet nie zalotów, tylko uprzejmości właściwie.
No właśnie. No, bardzo możliwe, że no właśnie, to jest postać taka niewyrobiona towarzysko. Taki prostaczek, który jeszcze się nie obył w sytuacjach towarzyskich. I teraz, kiedy reżyser obsadził kobietę, no to jest takie strasznie proste. No, ona się nią nie interesuje, no bo ona jest kobietą, nie interesuje się kobietą do małżeństwa. Osłabia się ta cała wymowa tego nieśmiałego chłopaka, który opiera się temu popychaniu przez starszego krewnego, tak? Który nie chce tak zadziałać, jak mu wskazują.
Problem jest prawdopodobnie w koncepcji tak jakby tego podejścia, a nie w realizacji, bo realizacja tak jakby, moim zdaniem zostało wyciśnięte wszystko z tego pomysłu, co się da, tylko wydaje mi się, że ten pomysł za daleko nie może pójść, bo o ile byśmy byli, że tak powiem, nazwę to tolerancyjni, ale chodzi o to, że po prostu jesteśmy w stanie przyjąć, że rolę mężczyzny gra kobieta w teatrze, to mi ciężko było na przykład przebrnąć przez barierę tego, jakim głosem mówi ta aktorka, pani Dorota. Zwyczajnie był troszkę za wysoki dla mnie. Zdawałoby mi się, że nawet taki nieśmiały chłopak, chyba że no, miałby być dorastającym chłopakiem rzeczywiście, co jest możliwe właściwie w takim...
Tak,
w
tak, takim, bo mi się wydaje, że to jest bardzo młoda osoba.
W takim kontekście, no to mówiłby ciut może niższym głosem, gdzie właśnie to było też takie niekonsekwentne, bo zdawało mi się, że na początku, jak jest tak jakby wprowadzenie tej postaci, no, to tam był dość tak jakby męsko zagrany w takim sensie, że on tam się trochę hojraczył i się próbował bić. Przecież jest cały tak jakby przesłuchanie, w sensie tak jakby właśnie Mizerek i Falstaff mają jakąś dyskusję o to, że ktoś, że Mizerek podebrał mu coś na polowaniu, czy coś takiego, nie pamiętam tego dokładnie już teraz.
Tak.
Minęło kilka
coś
dni.
Tam,
coś na polowania. No
zaczyna się w ogóle od takiej jakby sprawy sądowej, tak, omówienia sprawy sądowej, procesu, czy kłótni tak, jest taka, między bohaterami. Taka jest ekspozycja.
I tam Mizerek się rzuca do bitki, tak. Mimo że jest...
chuderlawy.
Znaczy no tutaj...
Wobec Falstaffa.
No tym bardziej wobec Falstaffa, no tutaj zwyczajnie z doboru aktora, tak? Jest,
tak,
jest to
tak.
Wysoki, ale chudy chłopiec, tak? Więc jakby brak konsekwencji, ja bym to nazwał.
Tak.
Wydaje mi się, że albo... Znaczy no bo też to nie jest nowy spektakl. Ja miałem takie uczucie, że może... Może nie zdąży, nie było wystarczająco dużo czasu, żeby dopracować tą postać, tak? Albo ten, akurat tę część, te sceny spektaklu, ale nie, to z tego, co Aneta mówi, to jest to spektakl, który
od trzech
jest
lat,
od trzech lat co najmniej, tak? Przynajmniej nie
obecny
nie
na scenie. Tak, 3 lata temu była premiera.
Okay. No właśnie.
No właśnie. Ja nie wiem, być może tutaj przeważyła jakaś taka chęć no, wykorzystania tego elementu przebiórki, czyli no, baba,
tak,
gra, chłopa,
co było,
prawda?
To, co było.
Tak, tak, jak było, no tylko, że to wynikało...
To takie mrugnięcie dla...
znających się na rzeczy.
Tak, dla tych zorientowanych no, zresztą, widzów, ale z drugiej strony, czy wartość samej... tego nie jest...
Nie, no właśnie, nie wiem.
Nie ucieka gdzieś. Nie,
dlatego, że nie jest konsekwentna. To znaczy, wydaje mi się, że gdyby konsekwentnie te role były odwrócone, to znaczy...
Dajmy
rzeczywiście...
jakąś żeńską rolę mężczyźnie, poza, tak. Poza tym momentem, gdzie tam no słudzy się przebierają za kobietę.
Za wróżki, no i Falstaff przebiera się za starą kobietę, żeby uciec.
No ale to są takie epizodyczne momenty, no, które są
stuprocentowo
komiczne, a tutaj przez cały spektakl mamy no,
kobietę,
panią Dorotę, która gra
mężczyznę.
Młodego chłopca i no, nie wyszło to najlepiej. Mam nadzieję, że
To znaczy, w ogóle wydaje mi się, że to jest bardzo trudna postać, tak? Bo ona jest taka, taka niejednoznaczna, że tam w tej postaci można byłoby pogrzebać, że reżyser mógłby się nad nią pochylić, uczynić ją bardziej skomplikowaną. Tymczasem, no z jakiegoś powodu, bardzo sprawna aktorka. Tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o grę, o ciało, o mimikę.
O atletykę, tak, w sensie
tak, nie można jej
też
nic zarzucić. No tyle, że sama koncepcja jakoś nam nie przypadła do gustu, przeszkadzała nam, prawda? I to wśród osób, z którymi rozmawialiśmy, było... Wszyscy byli zgodni co do tego wrażenia.
A jeszcze miałam taką uwagę, w sensie, że już rozmawiamy tak jakby o... może nie o wadach, no o takich minusach delikatnych tego spektaklu, tak? Miałem wrażenie, że męskie role, z wyłączeniem roli na pewno walijskiego plebana, tak? W sensie męscy aktorzy byli bardzo podobnie brzmieli i bardzo podobnie grali wszystkie te postaci, mimo że niektóre są niby bardziej wyraziste, niektóre są bardziej jakby takie, no mają, różnią się, czy na przykład doktor Kajus, tak, mówi niby z francuskim akcentem, tak, albo...
No, bo jest Francuzem.
Wtrąca francuskie jakieś powiedzenia, to bardzo podobnie wszystko to było odgrywane. Nie wiem, czy nikt, właściwie jak rozmawialiśmy po spektaklu, to nikt inny nie, chyba się nie zgodził ze mną, ale ja chciałbym jednak powiedzieć, że delikatne rozdzielenie albo takie odosobnienie tych, nie odosobnienie, odróżnienie. Coś, co pomogłoby odróżnić nie tylko stroje, na pewno by pomogło w odbiorze tego spektaklu, bo zwyczajnie miałem wrażenie, jak nie patrzyłem na scenę, to bo na przykład, nie wiem, czytałem napisy, czy patrzyłem na scenografię akurat w tle, to mogłem się pomylić, kto akurat mówi.
Tu wydaje mi się, że może to wynikać z tej konwencji. Scena elżbietańska pokazuje aktorów widzowi niemal z każdej strony.
Fakt.
I że być może ci aktorzy nie wszyscy równie łatwo się odnaleźli w tej sytuacji, kiedy wiedzą, że grają dokładnie i bokiem, i przodem,
frontem, i tyłem.
I tyłem. Więc sięgnęli po takie sposoby ekspresji scenicznej, które upodobniły ich do siebie.
Faktycznie, w sensie teraz jak powiedziałaś, to jest bardzo jasne. Dużo takich prostych, zwyczajnie jakichś gestów ręką, które są otwarte, tak, rozkładanie rąk na boki, czy wskazywanie ręką wysokie, takie, które się kojarzą no właściwie z tak jakąś karykaturą teatru, tak jakby, tak? W sensie nie mówię, że tutaj było to źle wykonane, ale teraz jak to powiedziałaś, to małe olśnienie, bo rzeczywiście takie proste zabiegi, które pozwalały im na pewno aktorsko jakoś tam zaistnieć, to tutaj mi tak jakby stworzyły, tak zlewały mi się te postacie. I myślę, że to może być to. Znaczy akurat...
Ja myślę, że to są w ogóle środki tego teatru starego, tak? Czy elżbietańskiego, czy w ogóle teatru jeszcze XIX-wiecznego, w czasach, kiedy nie było takiej techniki. No, dzisiaj możemy podbić, jeżeli chcemy jakiegoś aktora pokazać bliżej, to przecież mamy kamery i wielkie ekrany, czy tylko inne miejsca teatru, gdzie można wyświetlić zbliżenie, prawda? I możemy oglądać aktora jakby od razu w dwóch planach. A kiedyś tak nie było. Czyli no, aktor musiał być wyrazisty po prostu.
No tak, grał się do ostatniego rzędu.
Tak, musiał być widoczny, a trzeba zaznaczyć, no może w Teatrze Elżbietańskim nie, bo w Teatrze Elżbietańskim grano przy naturalnym świetle. Te teatry miały otwarty, no były rodzajem takich galerii, balkonów.
Tak, bardziej niż pod gołym niebem. Tak, klasycznie myślimy teraz o teatrze. Co no mieliśmy więc też okazję zobaczyć w Teatrze Szekspirowskim, bo przez pierwszą część spektaklu dach był otwarty i było słychać na przykład tramwaje.
I przelatujący samolot, i ptaki. Tak, to warto w ogóle w Teatrze Szekspirowskim jako budynku w Gdańsku trafić na dobrą pogodę, kiedy nie ma zbyt silnego wiatru i nie pada, bo wtedy właśnie otwierany jest dach nad sceną i mamy to absolutne złudzenie Teatru Elżbietańskiego.
Tutaj w drugiej części został zamknięty dach, bo druga część spektaklu dzieje się w nocy, więc zwyczajnie trzeba było zaciemnić
scenę. Uwiarygodnić. Chociaż w Teatrze Elżbietańskim w XVI wieku i XVII było to absolutnie umowne, tak? Tam nie było dachu, który można było zaciągnąć.
Tutaj to już technologicznie zwyczajny postęp.
Mamy taki postęp. No też trzeba pamiętać, że właśnie ten aktor, tak, musiał być wyrazisty też głosowo, a chyba nie każdy, tak tutaj jeden z naszych współwidzów sam jest aktorem i zauważył różnice w poziomie wykształcenia umiejętności impostacji, czyli właśnie takiego nośnego, bardzo scenicznego mówienia. Rzeczywiście Cezary Rybiński był w tym najlepszy. Inni bardzo się musieli wysilać, by być słyszani. I może to wysilanie...
Wspólny ton głosu. Jakby, tak,
takiego mocno wzmocnionego...
Jestem aktorem i mówię na scenie, tak?
Właśnie, tak. Tak, no to coś, co już dzisiaj w teatrze, gdzie mamy choćby takie mikrofony.
Mikroporty, tak? W
sensie... Mikroporty, ale też mamy takie mikrofony, które zbierają ze sceny.
W sensie podwieszane takie, tak?
Tak.
Zdecydowanie, w sensie jest dużo środków, które można wykorzystać, gdzie po prostu aktor gra tak jakby dowolnie właściwie, tak? W sensie na więcej pozwala mu tak jakby sama konstrukcja sceny.
Powiedzmy, na większą naturalność, na mniejszą techniczność i w związku z tym ta techniczność może nie każdy aktor dysponuje aż tak wyrobioną umiejętnością mówienia właśnie takiego donośnego, by przy okazji zachować naturalność i pełną plastyczność wyrazu głosu. I to pewnie z tego wynika, z samego samej formy teatru.
Przyznam, że wyraźnie bardzo było, w sensie takim, że na pewno żadne kwestie nie zostały przemilczane czy wyszeptane niechcący, zwyczajnie z braku siły w płucach, tak? Jeżeli o to chodzi, to w sensie ta technika oczywiście w pełni nie zawiodła mnie. Patrzę tak na zegarek, wydaje mi się, że
znaczy ja jeszcze chciałam dodać, że,
ale jeżeli masz jakieś jeszcze
tempo. Że dla mnie osobiście było to drugie zetknięcie z teatrem szekspirowskim, z tą sceną i ze spektaklem Pawła Egnera robionym specjalnie dla tej sceny, też z zespołem Teatru Wybrzeże. W zeszłym roku widziałam Zakochanego Szekspira, czyli spektakl, którego akcja się dzieje po prostu głównie w Teatrze Elżbietańskim. To spektakl na podstawie scenariusza filmowego, oscarowego filmu sprzed kilku lat.
Już
kilkunastu. No jak ten czas leci?
Powiedziałbym, że lata, początek lat 2000.
No możemy sprawdzić,
ale nie mamy czasu.
Ale nie mamy czasu. No film na pewno oscarowy, bo Oscara dostała m.in. Judi Dench za rolę Królowej Elżbiety. Też za kostiumy na pewno dostał ten film Oscary i myślę, że wielu miłośników kina kostiumowego ten film znał, bo może sobie bez trudu przypomnieć, polecamy. Mnie się bardzo podobały rozwiązania, którymi Paweł Egner w zeszłym roku ten scenariusz filmowy przystosował do teatru, do sceny Teatru Elżbietańskiego. Na przykład genialny była podróż łódką po Tamizie, która jest w filmie.
Tak, jest taka scena.
I wydawało mi się, że to jest absolutnie scena, której nie da się przenieść na deski takiego teatru, gdzie też nie ma mowy o iluzji. Tak, bo teatr elżbietański...
Wszystko jest na
patelni. Tak. Nie gra się światłem.
Innymi. Nie ma kurtyny, nie ma zmian światła.
Nie ma zmian dekoracji, bo w zasadzie też nie ma dekoracji żadnej poza takim ustalonym, konwencjonalnym widokiem frontonu domu, czyli jednym wejściem i jakimś portykiem, kolumnadą, balustradą czy balkonem. Natomiast i też grali wtedy aktorzy Teatru Wybrzeże i kilkoro z nich pamiętam, między innymi tutaj przez nas mocno wymienionego Marcina Miotka, który również grał tam rolę takiego i animatora, i wielu postaci pobocznych, ale bardzo był też wyraźny i widoczny w tamtej inscenizacji. Natomiast ja mam takie wrażenie troszeczkę, wiemy, że Kumoszki były wcześniejsze, bo Zakochany Szekspir to jest zeszłoroczna premiera, Kumoszki sprzed 3 lat. Ja jednak oglądając Kumoszki w tym roku miałam takie wrażenie ogromnego podobieństwa tych spektaklów, wykorzystania tych samych środków, no choćby właśnie choreografia, scen walk, sposób grania na te wszystkie strony widowni, aktorów, podkreślanie pewnych scen uderzeniami w instrumenty perkusyjne, które...
Bębny były bardzo. Bębny
i też taka kołatko-terkotka, nie wiem jak...
Ja nie rozumiem, co ta kołatko-terkotka tam, szczerze mówiąc, robiła i no, bardzo mnie wybiła z tego wszystkiego, bo ona pojawiała się dosłownie na jedną scenę i...
No to akurat w Zakochanym Szekspirze jakoś tak się bardziej pojawiała.
No wiesz, że chcieli wykorzystać te same rekwizyty, ale... żeby wyszło taniej, ale... Ale tutaj było zwyczajnie niepotrzebne, a przynajmniej odczucie, bo ja nawet nie wiedziałem, że to miała być jakaś broń palna, czy to ma być jakiś hałas, czy to ma być gwizdek, czy co. To było zwyczajnie dla robienia hałasu i może to o to chodziło, że to ma robić hałas, znaczy, tak jak robiły hałasy jakby te...
Tak, ale wydaje mi się, że to się pojawiło dokładnie w tej samej funkcji, co bęben, tak? Czyli, że
nie, no tak, to było jakieś tam podkreślenie jakiegoś gestu, czy rzeczywiście
uderzenia.
Czy zakończenia
sceny, tak? czy takiego momentu kulminacyjnego. Więc troszkę tutaj mogę się czuć rozczarowana, że zobaczyłam jakby drugą odsłonę tego samego spektaklu.
To który lepszy jest? Pamiętam, że wspominałaś, jak na przerwę było zajście w Zakochanym Szekspirze,
tak,
które było
tak.
bardzo...
Bardzo było teatralne i byliśmy ciągle jako widzowie i aktorzy ciągle byli w scenie, tak? Bo po prostu zostali na scenie i mimo, że wtedy tylko na antrakt był otworzony dach, więc oni siedzieli pod tym otwartym dachem, czyli na powietrzu, jakby będąc cały czas w roli. I kiedy się widzowie znowu zebrali na dźwięk dzwonków, to oni po prostu z tego momentu rozpoczęli granie. Czy była taka dość ważna scena, bardzo, bardzo, już nie będę zdradzała jaka i dlaczego, ale była po prostu jakby rozciągnięta w czasie.
Naturalnie właściwie.
Naturalnie i cały czas byliśmy w tym spektaklu. Akurat wtedy, kiedy byłam w zeszłym roku, chodziłam po teatrze, chodziłam po tych wyższych kondygnacjach i wyglądałam przez balustrady galerii i aktorzy tam cały czas jakby byli w roli. Cały czas działali scenicznie w temacie tej swojej sceny, która jest rozciągnięta i to mi się szalenie podobało, co było jeszcze podkreślone przez to, że właśnie otworzył się dach na ten moment, nastąpiło wielkie wietrzenie, czyli cały tamten spektakl był grany przy zamkniętym dachu, inaczej niż tutaj. Powiedzmy tak, no, cenię sobie bardzo klasykę i bardzo się cieszę, że mogłam zobaczyć Wesołe Kumoszki z Windsoru Szekspira w tym wykonaniu i w ogóle po raz pierwszy je przeczytałam i pierwszy raz się zapoznałam z okazji tego spektaklu i naszego wyjazdu na niego. Natomiast no, więcej zaskoczeń i zachwytów towarzyszyło mi przy pierwszej realizacji. No pewnie dlatego, że była pierwsza. Że ja się w ogóle nie spodziewałam nawet wtedy, że jestem w stanie prawie 4 godziny stać przy scenie i obserwować spektakl. Wydawało mi się, że no to przecież jest nie do zrobienia, stać podczas tak długiego spektaklu, że będzie to męczące. Wręcz przeciwnie, dla mnie nie było ani wtedy, ani w tym roku.
Nie jest to zupełnie męczące. W sensie można się oprzeć o scenę, można się oprzeć o tak jakby siedzenia. Tak, dokładnie, o dół krużganków. Trochę głębiej na publice i jeżeli się uważa, jeżeli się nie, no chyba że byłby bardzo nudny spektakl, to na pewno bym nie był zadowolony z tej sytuacji, ale nie oszukujmy się, że robi to też, dodaje trochę to smaczku takiego i na pewno odbiór umila i tak jakby też dopasowuje, bo spektakl ten, podsumowując z kolei z mojej strony, jest właściwie prosty, jest lekki. Trochę pasuje do tego, co mówiliśmy o wakacjach w teatrze, że tam raczej są pod turystów spektakle. Tak? I oczywiście ten ma swoją wartość artystyczną na pewno, ale jest na tyle prosty, że tak jakby łatwo go przyjąć i można po prostu wejść do tego teatru, obejrzeć spektakl, antrakt, potem druga część, wychodzimy i idziemy dalej, zwiedzamy Gdańsk czy kierujemy się do hotelu. Bardzo...
No, zwłaszcza, że spektakl zaczyna się wcześniej, bo
fakt, 16.30. 16.30, no to więc... chyba wynika z tego, jak długo trwa zwyczajnie.
Tak, ale no, mógłby się skończyć o 22, kończy się koło 20.
Przed 20 się skończy.
Nawet przed, czyli no właśnie cały wieczór jest otwarty. Zresztą Zakochanego Szekspira też puszczano o tej porze rok temu, tak żeby właśnie można jeszcze było gdzieś dojechać, jeść potem kolację, nacieszyć się światłem dziennym przy oglądaniu starej części Gdańska. No bardzo jest to przemyślane i nie chciałabym powiedzieć, że jest to zły spektakl, czy że mnie rozczarował. Z ogromną przyjemnością tam pojechałam jeszcze raz. I gdyby Paweł Aigner
robił, nowego.
Tak. I gdyby Paweł Aigner robił kolejne spektakle w Teatrze Szekspirowskim, czy gdyby ktoś inny reżyserował w konwencji Teatru Elżbietańskiego inne spektakle, które będą na scenie tego teatru grane, to myślę, że byłabym gotowa pojechać w kolejne wakacje, czy jeszcze kolejne. Bo jest to przeżycie jedyne swego rodzaju. W Polsce mam tylko jeden teatr z możliwością ustawienia sceny elżbietańskiej, bo oczywiście ten teatr ma też przestrzeń, którą da się...
Funkcjonuje klasycznie.
Tak, w sensie tak. Scena włoska pudełkowa i amfiteatralna widownia. Ale myślę, że to jest właśnie przeżycie szczególne dla miłośników teatru, ale też dla no, takiego zwykłego człowieka, który może do teatru za często nie chadza, ale chciałby przeżyć coś wyjątkowego, coś zabawnego. Też jest dużo interakcji aktorów z widownią.
Znaczy na pewno aktorzy wychodzą dużo na widownię i nawet zastraszają albo proszą o oklaski, czy tam nawet rzucają się z rękoma na szyję komuś.
Tak, czy dają podtrzymania rekwizyty.
Tak. Rekwizyty zmieniają ręce często akurat. Przychodzą przez widownię też. Także jeżeli miałbym polecić to komuś, to raczej poleciłbym komuś, kto jest w Gdańsku z innej okazji, niż specjalnie jechać po to. Zwyczajnie dlatego, że można to ładnie sobie wpasować w jakiś dzień zwiedzania, czy ogólnie dobry czas spędzony.
No może w tydzień zwiedzania, bo jeśli tylko na jeden dzień, no myśmy praktycznie byli na dobę, no to jest taka duża wyrwa w czasie, że spektakl. Na pewno warto też pozwiedzać Teatr Szekspirowski, bo to jest budynek architektonicznie interesujący.
Zgadzam się, w sensie nie mieliśmy pełnej wycieczki, ale to, co zobaczyliśmy, robi wrażenie i naprawdę ciężko opisać tak naprawdę słowami, co tam jest ciekawego do zobaczenia. Ale to jest nowoczesny budynek, który pragnie być tak jakby w stylu w takim starym stylu. Mhm. Nie powiedziałbym, że konkretnie jakimś z tego okresu, bo takie jest trochę też pomieszanie. Bo są wystawy, znaczy wystawy podejrzewam, że są ruchome i wystawa mm-hmm. akurat tym razem była taka metalurgiczno
precyzyjna.
Wyobrażeń sztuk też Szekspira właśnie.
Tak, ja widziałam też w czerwcu wystawę zupełnie niezwiązaną z Teatrem Szekspirowskim w podziemiach teatru. Zresztą w tym budynku dzieje się bardzo dużo. Jest też kino letnie na dachu teatru.
Widzieliśmy, jak rozstawiają.
Przygotowania. Czyli warto sobie odwiedzić stronę Teatru Szekspirowskiego. Powiem jeszcze, że też się doczytałam, że organizują bardzo wiele warsztatów i takich kilkugodzinnych dla wycieczek dzieci czy młodzieży. I są też warsztaty całoroczne dla grup dorosłych.
To są warsztaty teatralne? W sensie
tak, warsztaty teatralne. Tak, no ale oczywiście one są dla kogoś, kto w tym Gdańsku lub jego pobliżu rezyduje. Natomiast jeżeli ktoś chciałby zorganizować wycieczkę i skorzystać z warsztatów teatralnych dla dzieci czy młodzieży, to już w czerwcu były zapisy na listopad. Czyli co najmniej półroczne wyprzedzenie jest konieczne. Dlatego jeszcze tam nie byłam. W każdym razie na pewno jest to miejsce warte odwiedzenia.
Jest to spektakl warty zobaczenia.
Tak.
Szczególnie właśnie w tym kontekście, tak? Na tej scenie.
Tak. Scena elżbietańska to coś, co trzeba zobaczyć.
Chciałbym zobaczyć ten spektakl jeszcze po angielsku, w oryginale, no ale to pewnie muszę gdzieś jechać na...
No, teatry szekspirowskie działają w Londynie. Takie
West End pewnie.
Więc... które są absolutną repliką tych teatrów z czasów Szekspira, więc kto wie, może kiedyś się wybierzemy specjalnie po to. Pewnie działają latem, skoro są otwarte, mają otwarte dachy. Specjalnie może kiedyś pojedziemy z wycieczką teatralną do Londynu i wtedy też zaplanujemy sobie wizytę w prawdziwym Teatrze Elżbietańskim w Anglii.
Można pomarzyć.
Czemu nie?
Dziękujemy za odbiór.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Jeżeli macie jakieś sugestie, uwagi albo pytania, prosimy kierować je na przedscenie@gmail.com.